Czytanie z Księgi Rodzaju. A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodł swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka. Narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do nas. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka. Wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: ojcze mój. Ale ten rzekł: oto jestem, mój synu. Zapytał: oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całe palenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całe palenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca, nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę: Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Beerszeby. Był Abraham nadal w Beerszebie.
Wczoraj, pamiętacie, mówiłem o tym, że w momencie, kiedy zdrowo i szczęśliwie urodził się Izaak, w dniu 8 został obrzezany, trzymał się zdrowo, wyglądał na to, że nic mu nie grozi, to i Sara, i Abraham, patrząc na niego, nie posiadali się ze szczęścia. Powodem tego szczęścia było nie tylko spełnienie obietnicy Izaak, ale w ogóle kontemplacja tego Boga, który ich powołał w sytuacji ogromnego cierpienia, upokorzenia, rozpaczy, bo Sara, nie mając potomstwa, czuła się przeklęta przez bogów. A tu oto Bóg, który wszedł w ich życie, za którego głosem poszli, nie tylko, że wyprowadził ją z tego przekleństwa, wprawdzie naczekali się długo, ale tym bardziej udowodnił swoją wszechmoc i wierność obietnicy. Co więcej, obiecał, że w tym potomstwie zainauguruje nową ludzkość. Ludzkość, która otrzyma tajemnicę od Boga błogosławieństwo. W starożytności, mniej więcej do trzeciego roku życia, dziecko ssało pierś matki, co było bardzo korzystne, bo śmiertelność poczętych dzieci była ogromna, a mleko matki ma takie siły witalne, że nawet ma właściwości lecznicze. Mniej więcej do trzeciego roku życia był pod szczególną opieką matki. Później od trzeciego roku życia już ojciec wkraczał i ojciec wychowywał to dziecko. Przygotowywał to dziecko do dorosłości. I ten okres dorosłości przychodził mniej więcej w okresie między 12 a 13 rokiem życia. Na ten temat Pismo Święte milczy, ale podejrzewam, że właśnie Izak wkroczył w ten okres, bo przecież dźwigał to drzewo na ognisko. To znaczy, musiał być to już krzepki chłopak. Mniej więcej te same lata, jak ja wróciłem z Syberii, 12 lat. To ja byłem bardzo dziarski. Potrafiłem kurego bić. W szkole bali się mnie wszyscy, mimo że byłem mniejszy od nich, zawiedzony Syberią, ale byłem tak sprytny, że wielki drągalisz kładłem na ziemię sposobami różnymi. Więc podejrzewam, że on już też był dość krzepki, dziarski i bitny, co nie zawsze jest wadą. I przez te 12 lat i Abraham, i Sara sycili się niewiarygodnym szczęściem. Że wyszli z przekleństwa, weszli w błogosławieństwo jakiegoś wspaniałego Boga i tu nagle w tę radość piór z jasnego nieba. Należy się domyślać, że roztropność Abrahama była tak wielka, że nie powiedział Sarze. No, idziemy tak na taką wycieczkę turystyczno-krajoznawczą, żeby Izak poznał te tereny, które nam Bóg obiecał, rzucił okiem na te swoje przyszłe włości, bo inaczej to by z bólu chyba umarła jako matka. Abraham jak mógł długo, to ten ból niósł sam samotnie w swoim sercu, a niósł go sam przez 3 dni. I te 3 dni to był najcięższy moment w życiu Abrahama. To był jego grójec, to była jego gehenna. I ogromna walka wewnętrzna. Z jednej strony bezwzględna oczywistość, że to jest dar tego Boga, za którego głosem poszedł. I teraz ten sam Bóg jakby chciał przekreślić swoją dobroć, swoją miłość i nie znajdował sobie odpowiedzi na to. O co to chodzi? I mówił: Boże, ja nie rozumiem, ale na pewno Ty rozumiesz. Wykonam Twój rozkaz, chociaż wszystko we mnie umiera i płacze. 3 dni umieram. Nie wierzę, że był zdolny spać. Chyba wtedy, kiedy go nie widzieli, przepłakiwał te noce. Na pewno ledwo powłóczył nogami. No i wreszcie zobaczył to wzgórze, na które później została zbudowana świątynia. Podejrzewam też, że właśnie na tym wzgórzu składano ofiary z pierworodnych synów. Nie wierzę, żeby w czasie tej 3-dniowej podróży nie towarzyszyły mu te duchy, które nękały Jezusa w ogrodzie. I dlatego Jezus powiedział: módlcie się razem ze mną, bo wam one też grożą. Opanuje was lęk, pragnienie, żeby nie wykonać rozkazu Bożego. Nie zdacie egzaminu. Miejcie kontakt z Bogiem przez modlitwę, żeby złe moce nie miały do was tak lekkiego dostępu. I być może, że Abraham właśnie trwał w głębokiej modlitwie i wypowiadał Bogu nieustannie: Amen, przyjmuję Twoją wolę. Nie rozumiem, ale przyjmuję. I wtedy rodził się ojciec wiary, zwyciężał złe moce. My dzisiaj, którzy znamy, czym się to zakończyło, to my się specjalnie dramatem Abrahama nie przyjmujemy, ba, pomijamy, ale naprawdę on 3 dni z każdym krokiem umierał sobie. Żeby żyć dla Boga, umierał dla własnej woli, żeby realizować Jego wolę. Oczywiście Izak był coraz bardziej zaintrygowany tym, co ojciec robi, a tutaj nie ma zwierzęcia ofiarnego, ale Izak miał taką ufność do swego ojca, tyle miłości do niego i tyle miłości do Boga, którego jest dzieckiem, którego Bóg dał Abrahamowi i Sarze. Był tak szczęśliwy Bogiem, że gdy Abraham powiedział: synu, połóż się na tych drzewach, to wtedy, tak jak śpiewa się w pieśni neokrypnalnej: ojcze, zwiąż mnie mocno, zwiąż mnie, żebym przypadkowo ci nie uciekł, zwiąż mnie mocno. Prawdopodobnie jest to w tradycji hebrajskiej, że na życzenie Izaaka Abraham go związał. I w momencie, kiedy postanowią z ogromnym bólem wykonać polecenie Boga, usłyszał: nie, Abrahamie, nie. Nie czyń temu chłopcu nic złego. To znaczy, że to jest czyn zły. Ja takich czynów nie chcę. Za takim czynem stoi demon. Za takimi czynami, które tutaj się na górze działy i będą działy, o czym będą świadczyły księgi natchnione i co będą zwalczać prorocy. Nie czyń temu chłopcu nic złego. To jest zło. Takich bogów nie ma, takiego Boga nie ma. Za takim kultem jest demon. To demon pod pojęciem Boga chce powiedzieć, że Bóg jest okrutny. Macie się go lękać. I kiedy już złożył baranka uwikłanego w zaroślach, obraz Jezusa Chrystusa, Boga, który przyszedł do ludzi i został uwikłany w marzenia, pragnienia chore, bałwochwalcze narodu wybranego. My, którzy będziemy uwikłani w tym chorym świecie, Jego służb ofierze, w ekspiacji, bo Ty już duchową ekspiację złożyłeś. I wtedy, jak mówi Ewangelia świętego Jana, apostoła, w rozdziale 8, wiersz 56, Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Mój dzień, że ja wszystkie ciemności świata wezmę na siebie, przebaczę, przebaczając zmartwychwstanie, żeby wnieść dzień zmartwychwstania prawdę o Ojcu we wnętrze każdego człowieka. Abraham zaczyna wiele rzeczy kontemplować i rozumieć, ale myślę, że nie tylko Abraham, bo składali ofiarę razem z Izaakiem, że udział w tej wizji Jezusa Chrystusa miał również Izaak. I Abraham nie musiał mu tłumaczyć. Boże poznanie, które daje Bóg, ma to do siebie, że jest tak absolutnie inne, że wystarczy ułamek sekundy, żeby poznać wnikliwie do końca całą historię zbawienia w Jezusie Chrystusie. Jak wam mówiłem, mnie się to przydarzyło, że głosiłem homilię do studentów. Między jednym wypowiedzianym słowem, a drugim, wcale nie było przerwy, w ułamku sekundy otrzymałem informację, że twoje życie, które było nasączone cierpieniem, szedłeś od bólu do bólu, od choroby do choroby, było jednym wielkim cudem. Od ciebie tutaj by teraz nie było. Byś był za dumny, żeby się zajmować Pismem Świętym, Słowem Bożym. Pismo Święte byś traktował jako zło konieczne od niedzieli. Coś byś tam pobajał wiernym. Nigdy byś z takim pietyzmem nie podszedł do Słowa Bożego w nadziei, że to Słowo kiedyś cię uzdrowi, coś ci powiem. Że w pewnym momencie przyjdzie takie zrozumienie historii, że ty będziesz patrzył, cierpiąc w dalszym ciągu. Że to jest wielki cud. że masz to, czego twoi koledzy nie mają, koledzy kapłani. Że poza Pismem Świętym wszystko jest mitologią szatańską tego świata. Mitologią bogochwalstwa. Że ja cię wyprowadzam z mitów współczesnych. Że w gruncie rzeczy przeżywasz coś takiego, że nic nie jest w stanie ci zadać nieszczęścia poza twoim osobistym grzechem. Że gdyby nie wiadomo cię, co z tobą robili, to zawsze byłbyś, miałbyś pokój w głębi, byłbyś szczęśliwy. To jest ten dzień w głębinach ludzkiego ducha. Abraham zaczął rozumieć, że Bóg zabrał, dając mi Izaaka, zabrał mi wielki ból. Czy jestem przeklęty ze swoją żoną. Nie mam dziedzica, moje życie nie ma sensu. Zabrał mi ból. Ale przez tę interwencję w moją sielankę, ten Bóg, który mnie dał tyle radości, powiedział Abrahamie, teraz ja cię proszę, ja Bóg ciebie proszę, człowieka na kolanach, pomóż mi, zrób wszystko, żeby z mego wnętrza zabrać wielki ból. Z wnętrza twego Boga zabrać wielki ból. Jaki? A to ci pokazałem. Że rzekomo dla mnie, że ja chcę, żeby dla mnie były mordowane niewinne dzieci. Takiego Boga nie ma. I ludzie to robią z lęku o siebie, bo się boją, że nie będzie błogosławieństwa. Ty miałeś lęk, pokonałeś ten lęk i dałem ci wizję, kto rozwiąże problem lęku w sercu człowieka i jak. Czy na siebie weźmie całe oddzielanie piekła i złych ludzi, przebaczy i wleje w ludzkie wnętrza dzień taki wewnętrzny, że będzie mógł iść, chodzić w ciemnościach tego świata, nie mówiąc do Boga dlaczego. Abrahamie, pomóż mi, zrób to, żeby z mego wnętrza zabrać ból. Żeby świat zaniechał zabijania dzieci, które ja kocham, którym chcę dać życie, dla mnie rzekomo. Że w ogóle ludzie będą się nawzajem zabijać rzekomo dla Boga. Że będą wojny religijne. A jak przyjdzie chrześcijaństwo, mój syn zrodzi pełni odkupienia, to chrześcijanie będą szli do połowy drogi, a mniej więcej w połowie drogi powiedzą, o nie, dalej to nie. I my jesteśmy chrześcijanami pół drogi, którzy stają w połowie drogi. I ono nie, no już tak kocham ojczyznę, że to nie można zastosować tajemnicy krzyża jako zbawienie. Nie. Ja tak kocham ojczyznę. Ja tak kocham bogochwalczo swoje życie, że wiesz, no tyle to ja mogę. Tutaj tego to ja mogę. I nie chcą się chrześcijanie przyznać, stojący w kościele, kapłani, biskupi, nie są, że stają w połowie drogi. Tam za tobą, na Golgotę, w krzyż, ja nie pójdę. No i ja, Bóg Ojciec, nie mam kogo, kim bym mógł pójść i powiedzieć, dziecko, nie bój się. Ten lęk to jest dzieło szatana. Że ja, Bóg, mam jeden problem. I wy w swoim wnętrzu macie jeden problem. I cierpienie waszego życia to był jeden problem. Lęk. Nie rozumiałem tego, jak lat temu prawie 30 Jezus mi mówił. Twoje cierpienia są produktem twoim własnym. To weź. Abrahamie, zabierz mi ból. Ty, Abrahamie, możesz swemu Bogu zabrać ból. Udowodnić, że takiego Boga nie ma, bo ty wszedłeś w moją wolę i nie zginąłeś. Żyjesz. Ba. Schodziłeś z Izaakiem z góry Moria, tańcząc jako staruszek razem z Izaakiem. Boście wszystko poznali. Co to znaczy, będą błogosławione ludzie całej ziemi? On przyjdzie z waszego rodu, z swego ciała. Że w ogóle każdy lęk przed oddaniem swego życia Bogu, jego woli, jest absurdem. Mówimy, że Abraham został poddany próbie. I trzeba od razu powiedzieć próbie, ale jakiej? Bo ludzie od razu powiedzą kaprys Boga. Kaprys Boga. Pamiętam jak dzisiaj, z jakim bólem ja usłyszałem przez radio jeszcze pracowałem w Lublinie, więc początki mego kapłaństwa, że jakaś staruszeczka, czytając Pismo Święte, doszła do tego epizodu o ofiarowaniu Izaaka i w ogóle odrzuciła wiarę w Boga. Boga nie ma. Jeżeli tak, to Boga nie ma. Ponieważ zaczęła to nagłaśniać, więc zgłosiło się radio do niej, ona dała wywiad. No i często powtarzano, wyjdźcie za głosem tej staruszki. Więc to nie tylko chodzi o to, żeby uchylić zgorszenie tym wydarzeniem, żeby zrozumieć katechezę, że próba, sens próby był taki, tak jak my dzisiaj, gdy wyprodukuje się nowy samochód, ma pójść cała seria produkcyjna, to konstruktorzy po wyprodukowaniu prototypu czy kilku prototypów puszczają na taką makabryczną drogę z takimi wybojami, z takimi współczynnikami trudności i powiedzą, a jedź setką, a ten samochód tańczy metr do góry. Sprawdzają, czy tam nie ma jakichś ukrytych wad, żeby ten samochód nie zabijał, tylko służył. Ja ciebie poddałem próbie, to nie jest mój kaprys, tylko żeby z ciebie, Abrahamie, wydobyć i w tobie pokonać coś, co będzie, było, jest i będzie, poczynając od Adama i Ewy w raju. Lęk. Szatan wsączył im lęk. A po co masz się bać Boga, jak możesz sam się zabawić w Boga? I po dziś dzień ludzie, jedni nie chodzą do kościoła, bo mówią, chcę normalnie pożyć. Inni chodzą, ale stają w pół drogi. Liturgia tak, komunia święta tak, ale Słowo Boże, Pismo Święte ich interesuje. To jest właśnie stanięcie w pół drogi. To jest lęk, który w tej katechezie Bóg nazywa po imieniu. Gdzie lęk tam szatan? I nazywa go po imieniu i dobrze go. Opowiadałem wam, że gdy zostałem, pracowałem wtedy już w Warszawie, wszedłem w neokatechumenat, już miałem to powołanie do Pisma Świętego i pierwszą rzecz, którą ja wziąłem od mego kolegi, być świętym, to akceptować historię. Przyjąć historię taką, jaką jest. I prowincją, który był niechętny. Ja neokatechumenat uważa, że to jest jakaś nowa sekta, która przenika Kościół. Wiedząc o tym, że ja tutaj w Warszawie wchodzę w neokatechumenat, mówię, wiesz, postanowiłem, że pojedziesz do Gdańska prowadzić ośrodek akademicki. Ja byłem dobrze ojcze prowincjale, czym on był bardzo zdziwiony. Ale ja w tym momencie, kiedy powiedziałem, w głębinach swego wnętrza usłyszałem głos. Broń się. Prowincja wyszedł, a ja do Pana Jezusa, Panie Jezu, co to za krzyk we mnie? To Ciebie tam nie ma, tylko tam kto inny? Ja jestem, tylko ja mu pozwoliłem na to, że on tego nie lubi, jak ktoś akceptuje historię i nie ma lęku w przyjmowaniu historii. Zapamiętaj. Już po 4 latach w tym nowym środowisku, gdzie byłem w Gdańsku, znowu ten sam prowincja mówi, ponieważ tam też naukamera powstał przy mojej współpracy. Pojedziesz do Szczecina, znowu, żeby to zniszczyć. Dobrze, ojcze prowincja. Już tego krzyku wewnątrz nie było. I później ten prowincja oczywiście się nawrócił i powiedział tak. Jedna rzecz mnie zaczęła niepokoić, bo ja cały czas zniszczyłem naukamera. Gdziekolwiek się zrodził w naszej prowincji przy jakiejś parafii, że kapłani, jezuici, którzy są w Neokatechumenacie, są mi posłuszni. Ale takim posłuszeństwem rzeczywiście świętego Ignacego. A wszyscy kapłani spoza Neokatechumenatu zawsze mówili nie. I to mnie zaczęło zastanawiać, czy ja dobrze robię. Samochody się poddaję próbie nie dla kaprysu inżynierów, tylko żeby wydobyć wady, żeby nie niosły śmierci, ale były bezpieczne. Abraham został poddany próbie nie dla kaprysu, tylko żeby z niego wydobyć to, co w nim było, a czego nie był świadom. A cały czas ta historia Abrahama raz po raz mówiła, że miał lęk, zawarł, miał lęk. I Bóg chciał w Abrahamie, najpierw go nasycił dobrem, swoją obecnością, a później powiedział, a teraz Abrahamie, wypalimy w ciebie lęk szatański do końca. I będziesz schodził z Izaakiem, tańcząc ze wzgórza. Lęk mamy przed tym, żeby współzbawiać świat. A współzbawienie będzie polegało na tym, tak jak to nam Jezus pokazał na przykładzie swoich przyjaciół, Łazarza i sióstr, że śmierć Jerozolimy, grzech Jerozolimy, grzechem Jerozolimy obarczy waszą rodzinę Łazarza. I to cierpienie Łazarza będzie już współodkupieniem. I w Abrahamie i w Izaaku było już współodkupienie za te zbrodnie, mordowania pierworodnych. Też współodkupienie za lęk przed Bogiem, którym poodwani ludzie, nie zdają sobie sprawy, stają w pół drogi do Boga. Nie idą do końca. Chcą się zbawiać, ale nie chcą współzbawiać z Jezusem Chrystusem. Wrócili do Berszeby, inaczej mówiąc do miejscowości zwanej Siedem Studzien, Siedem Źródeł. Zapowiedź, że dzieło, które Bóg zapoczątkował w Abrahamie i będzie kontynuował w Jego Synu, to źródło Siedem Sakramentów Świętych, Siedem Darów Ducha Świętego, źródeł życia. Wypisałem to zdanie, nie wiem skąd, to Jezusa Chrystusa, ale myślę, że z dzienniczka siostry Faustyny. Jeżeli chcesz być biednym, myśl stale o sobie, o tym, co się tobie należy, czego potrzebujesz. Bądź stale zajęty sobą i taki kokon zbudujesz. Ja panie, ale to jeszcze tutaj, a jest taka nowe, no to ja te nowe, tutaj, ja. I Satan zaprasza do pobożności. No ale co mi wysłucha? No nie wysłucha. No widzisz. To jest dzieło złego ducha. Lęku o siebie. Lęku o siebie. Troski o siebie. A ja chcę wnieść wasze wnętrze. Moje zmartwychwstanie. We mnie zmartwychwstałym odbierzesz lęk Ojca o całą rodzinę ludzką. Od twoich braci, twojej siostry. I odtąd będziesz mówił za Hiobem, Bóg dał, Bóg wziął. Niech imię Jego będzie błogosławione. Moim życiem jest mój Ojciec w moim wnętrzu. Żyje się radośnie, ciekawie, gdy się żyje nie tylko dla siebie, ale dla innych. Ja mogę przemienić tylko to, co jest mi dane, ofiarowane. Przemieniam w miłości krzyża chwalebnego. Ale już tutaj trzeba pokonać lęk. No i tu sobie przypomnijcie, już nie będę tego opowiadał, bo to już za często powtarzam, ten przykład z żebrakiem Hindusa, którego Jezus poprosił, ponieważ wyjątkowo dużo ryżu tego dnia otrzymał. Czy mógłbyś mnie dać, podzielić się tym ryżem ze mną? Ale on nie wiedział, kim jest Jezus. A i taki wspaniały Pan. Owszem, miał udany dzień, na jest w końcu, tak wziął troszeczkę i dał temu Panu. Taki zdumiony, że taki tak bogato ubrany Pan niego żebraka prosi o ryż, patrzy za odchodzącym, a później tknięty czapy nie za dużo dał, patrzy i zamiast tego ryżu grudki złota. Poleciał, żeby teraz dać wszystko, żeby było zapłacone. Ale poszedł do kaplicy sióstr. Mówi, przecież ten Pan jest na swój portret tam w kaplicy sióstr. I pyta którąś sióstr, co to za Pan? No i co na ją powiedziała Jezus? No właśnie ja, on przyszedł do mnie, prosił o trochę ryżu, ja mu dam. I tutaj o tyle złota mi zostawił w to miejsce. Jak dalej było, to się domyślcie. Mogę przemieniać tylko to, co mi dacie. Jutro będzie podsumowanie, wypunktowanie pewnych ważnych rzeczy. Historii Abrahama z informacją, że odtąd wszystko, co będziecie komentować w Piśmie Świętym w związku z komentarzem Ewangelii Mateusza, to ma jeden wspólny mianownik – lęk. Jeżeli Izrael odrzucił Jezusa Chrystusa, to z powodu lęku o siebie, troski o siebie. No dobrze, ale co z nami? No nie wygubię się.
Dasz światło życia idącym za tobą. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko co czyni jest udane. Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata, albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała. Na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy, wiele cierpieć od starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i zaczął mu robić wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz Jezus, odwróciwszy się, rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz na sposób Boży, ale na sposób ludzki. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tutaj stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Zatem w apostołach i w Piotrze odsłonił się lęk. Lęk nie Jezusa, ale lęk o siebie, o swój los. On mówi o fakt, że oni już półtora roku zmarnowali przy nim. Ma się to skończyć tak dziwnie, tragicznie w Jerozolimie. Chciałem przez to powiedzieć: nie martwcie się tymi lękami, które były w waszym życiu. Jeżeli święty Piotr i apostołowie to przeżywali, byli z tego leczeni, to nie chciejcie być szlachetnym wyjątkiem, bo takich nie ma. Ale jutro będzie ciąg dalszy, to znaczy będzie podsumowanie historii Abrahama, katechezys i dalej nam przez Abrahama, Ojca wiary.